Aleluja. Pan dobry jest. Nie przekazywałem nawet tak zwane streszenie tego nauczania. Ale w tej mowie dzisiaj chciałbym z pomocą Pana przedłużyć, można było mówić, w ten sam kierunek, jak zacząłem dwa tygodnie temu w piątek, o znaczenie łaski. Z tym, że bardziej to znaczenie łaski będzie bardziej opierane na jeden przykład. A mianowicie, jak chcę trochę wam opowiadać, czy przypominać historię Anny. Mówiliśmy, że my mamy wielkie błogosławieństwo jako lud Boży, jako ci, którzy przyjęli łaskę, że my mamy przystęp, my mamy dostęp do tronu łaski, że możemy korzystać całkowicie 100% z łaski Pana. I mówiliśmy także o tym, że łaska to jest dla nas nie tylko współczucie, które Pan miał względem całego świata, a także i przychylność, którą On ma względem nas codziennie. Oglądaliśmy to co do Dawida, jak Bóg mówił do niego o tym, że nigdy jego łaska nie opuści go i nie opuści jego potomstwa. I to jest dobrze. Także widzieliśmy w piątek też, jak brałem pewien przykład Dawida, który też w trudnościach uciekał przed Saula. I też widzimy tylko łaską Bożą został uratowany. Ale rozmyślając nad tym kazaniem, pomyślał o czym? Cały czas przychodzi to samo słowo. Próby, doświadczenie, uciski. Mówi, no dobrze, no co tu ja mam czynić? I zwróciłem swoją uwagę na list świętego Pawła do Rzymian jako pretekst, piąty rozdział, za chwilę dlaczego ja dotarłem do Anny. Piąty rozdział, ten fragment mówi tak, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiary do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to chlubimy się, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wiecie, rozmyślając, mam odpowiedź na to. Biblia tłumaczy. My widzimy dużo przykładów, jak na przykład, jak widzimy, że ucisk może dać nam tak zwany jest dla nas jakby test, egzamin, przez który musimy przejść. Ja kiedyś w szkole, jak zacząłem, nie potrafiłem na początku rozumieć, co to jest, mam nadzieję, że dobrze to powiem, wyrównanie pierwszego stopnia. X plus 1 równa się 0. Ja jakoś to nie rozumiem na początku, dlaczego wartość niewiadomy X, prawda? W tym momencie już jak przejdzie po drugiej stronie jest minus 1. Trudno było to do zrozumienia. Minus 1. No jak to? Plus już się przemienia w minus. Dopiero później, jak mój kuzyn dał mi co najmniej 200 naszych pieniędzy, 200, powiedzmy, że 200 złotych, a ja je oddałem taty, i w pewnym momencie Zapotrzebowałem długopisy, prawda, a potem tam cukierki jakieś mnie kupione. I w pewnym momencie tata oddaje mnie, jak już jak chciałem iść do szkoły, daje mnie tylko jakieś 75. Ja w tym momencie miałem już trudność do zrozumienia. Gdzie znaleźć to nie wiadomo, prawda? I zrozumiałem, że z tego 100, z 200 zdejmowane już pewną sumę, które właśnie było dla mnie niewiadome. I łatwo było dla mnie już to wyrównanie robić, prawda? Że ta wiadomo właśnie to, co albo zabrakło mi, bo kupiłem, albo to, co jeszcze nie rozumiałem, gdzie to jest. I to samo, jak my mamy zadanie. Wchodzimy i dzisiaj maturzysty będą, do klasy wchodzą, oni już sam na sam przed zadaniem. Nie mają wyboru. Muszą rozwiązać to zadanie, które jest przed nimi. Nie ma wyboru. Wiecie, tutaj jest system, może wszędzie. My jak byliśmy w szkole, zawsze było hasło, tak, mówię tak, Bóg dla wszystkich, każdy dla siebie, a my odpowiadamy Bóg dla wszystkich. A więc oznacza tak, miałeś przyjaciela na zewnątrz, byliście przyjaciółmi, mogliście razem być, ewentualnie ćwiczyć razem, ale jak jesteś w sali już egzaminacyjnej, ty już jesteś sam przed zadaniem. Nie wolno ci prosić przyjaciela, pomóż mi proszę. Nie wolno ci też ściągać. Nie wolno przejść inną drogą. Natomiast z Jezusem Chrystusem trochę inaczej. My możemy Go prosić o pomoc. On zawsze jest z nami. On zawsze udziela nam łaski. Jedyne, które nam nie wolno robić, to ściągać. Nie wolno nam iść inną drogą niż drogą Jezusa Chrystusa, żeby rozwiązać nasze problemy. Na dzień dzisiejszy słyszałem, dzisiaj dobre zachęty otrzymaliśmy. Nawet gdy cierpimy, nie musimy już bluźnić przeciwko Bogu. Nawet gdy cierpimy, nie musimy za wszelką cenę szukać zemsty. Natomiast mamy czas, żeby przyjść do Pana naszego. A więc czytając to słowo i widzę tak, że mamy się chlubić ucisków, bo ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość daje doświadczenie i doświadczenie właśnie sprawia, że mamy nadzieję. Rozmyślałem wokół tego. Pierwszy przykład, który mnie przyszedł, no tutaj mówię o cierpliwość, często mówimy o darach Ducha Świętego. Prawda? Wśród nich też jest cierpliwość. A owoce Ducha Świętego, dary Ducha Świętego, to potem cierpliwość, dobroć, prawda? 9 ich my mamy. Cierpliwość. I potem, no tak, miłość Boża jest rozlana do naszych serc. Duch Boży jest rozlany. Prawda? Wszystko mamy, ale my mamy różne trudności. Czy rzeczywiście ucisk może nam pomóc? Każdy z nas może odpowiadać na to pytanie, czy tak, czy nie. Natomiast zauważyłem jedno, na przykład u króla Salomona. On siedział, prosił pewnego dnia o mądrość. Mądrość jako jedne z owoców Ducha Świętego. Modlił się, Pan obiecał mu, że daje ci mądrość. Wiecie, ani my, które dzisiaj już mówiłem o Salomonie, ani sam Salomon, ani królowe Sheba, czy inny świat, może nie się nie dowiedzieli o tym, że rzeczywiście Salomon już był mądrym, jeżeli nie była sytuacja dwóch pań. Znamy tą historię. Dziecko umarło i jedna z tych pań oszukiwała. Ona jakoś chciała ściągać. Ona chciała mieć dziecko nie swoje. I mówi, to jest moje dziecko. Druga mówi, że to moje. Jej to zmarło. I przynieśli przed królem Salomon. W tym momencie dopiero wyrok Salomona. Salomon, stając przed tym zadaniem, które na pewno po ludzku było trudnym zadaniem dla niego, ale poprzez inspirację Ducha Świętego, poprzez inspirację Boga, który sam włożył w niego tę mądrość, on mówi: weźcie to dziecko, połóżcie tutaj i niech ktoś przyjdzie z mieczem i zabije to dziecko. Wiecie, ja nie wiem, to naprawdę było nadzwyczajne. Można było gdybać, a jeżeli by ta pani po prostu do końca mówiła: dobrze, to co, to dziecko by zmarło. Ale ponieważ ta mądrość wychodziła od Boga samego, tego nie mogłoby się stać. I wynik znamy. I ja wierzę, że w naszych uciskach, w naszych problemach, w naszych różnych sytuacjach, które my mamy, jest to pewna szkoła, Boża szkoła. Rozmyślając nad tym, dlatego dotarłem do Anny. I tą historię właśnie chcę teraz przybliżyć i kończyć, żebyśmy patrzyli, jaką ona miała postawę i jak na końcu rzeczywiście staje się tak, że wychwala Pana. Wychwala Pana. Pierwsza księga Samuelowa. W naszej Biblii jest to napisane: narodzenie Samuela. Przybliżę wam tą historię. To od pierwszego wersetu. Jest napisane tak: był pewien mąż z Ramy, sufita z pogórza Efraimskiego, imieniem Elkana. Syn Jerohama, syn Elibu, syn Atochu, syn Sufa, Efraimita. Miał on dwie żony, jedno było na imię Anna, drugie było na imię Penina. Penina miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiarę Panu zastępów w Silo. Tam byli kapłanie Pana, dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninę, swoje żony i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne. Ale Anie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka, to co zaczyna nas interesować, wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego w ten sposób, wyrządzała jej przykrość, ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkanna, jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? To jest charakterystyczne dla mężczyzn. Znają swoją wartość, jak oni są ważni. Dlatego panie często wiedzą, że oni są na tyle dumni, to mówcie im tylko słodkie słowa, a ich duma potem trochę się uspokoi. Nawet gdy nie są ważni, brat kiwa głowę, że nie tak to jest. A gdy skończyli w Silo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwójach, podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzesz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożycie nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał jej się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała. A tylko wargi jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać, to też Heli, kapłan Boży, miała ją za pijaną. Rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej się swego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc: nie, mój panie, lecz jestem kobietą, jaką przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swe troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. A ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek i nie wyglądała już na przygnębiona. Następnego dnia wcześnie rano pokłonili się Panu i wrócili do swego domu w Ramie, a gdy Elkana złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż, jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. I ta historia bardzo mnie dotknęła. Żeby być dowodem tego, że jak przechodzimy trudności, jak przechodzimy próby, jak przechodzimy uciski, zawsze jest jedna odpowiedź, ostateczna odpowiedź to odpowiedź Pana. To jest Jego ostatnie słowo, objawienie Jego łaski nad naszym życiem. Obojętnie, jaką sytuację przeżywamy, obojętnie, jakie jest nasze doświadczenie. I wiemy, że to doświadczenie nasze będzie rozwiązane tylko i w Panu. I widzimy tutaj sytuację, którą miała Anna. Naprawdę to jest sytuacja ciężka. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że Anna najbardziej była smutna, jak chodziła do świątyni Pana. No, powiedzmy, do miejsca świętego. Dlaczego? Prawdopodobnie była już zmęczona, że prosiła o to, ale sytuacja się nie zmienia. Corocznie oni szli i jeszcze rywalka cały czas się śmiała z niego. To może być coś takiego, jak też tu może być. Czasami coś takiego dzieje się w świecie albo w kościele. Ktoś cierpi, prawda? A inni zaczynają znajdować tysiące przyczyn dlaczego. A to grzech ukryty, a to dlatego, że tak źle postępuje z ludźmi, a to dlatego, że tak. Nie wiemy, co o Annie tu można było mówić. Ze względu na to widzimy, co do Annie, to Anna to na pewno była pobożna. Anna szanowała cały ten zakon. Anna była bardzo pobożna, zarówno jak może widzimy, że według tradycji corocznie, co roku szli wszyscy, prawda, do Sillo, żeby tam oddać Panu oddać Panu też. Natomiast sytuacja jeszcze nie zmieniła. Ale Anna miała pewną postawę. Jak rywalka się śmiała dużo z niej, ona wszelką nadzieją pokładała w kogo? W Panu. Tylko miała ufność. Patrzcie tutaj nawet jeden fragment, że mąż nawet kochał jakby Annę bardziej niż Pieninę. Mimo tego, że Pienina miała dzieci. Ale wiecie, nie od tej miłości męża przyszedł ratunek dla Anny. Nie dlatego, że mąż bardziej ją kochał, ale dlatego, że Anna bardziej umiłowała Pana, najbardziej Anna zaufała Panu, tylko dlatego, że Anna najbardziej trzymała się Pana, że tylko On może. Dlatego ja mówiłem o mężczyznę, że mąż dziś tutaj już mówi, czy ja nie jestem lepszy niż 10 synów. No może dobrze, że rzeczywiście oni nie mieli tych 10. Jeżeli on sam już ma wartość, że jest więcej niż 10, a 2 synów już mieć, dla nich to byłby problem. Cała wojna. Bo każdy z tych mężczyzn będzie mówić, ja jestem warty niż... więcej niż 10 synów. Dlatego mówię, że to jest specyficzne dla nas mężczyzn. Oczywiście jesteśmy pięknie stworzeni, Boże. Nie, tak to jest. Ale od razu pewna historia. My kiedyś to jeden ze znajomych tak opowiadał, jak my jako mężczyzny próbując zawsze być ważnymi. My zawsze rozwiązujemy wszystkie problemy. Mężczyzny też nie płaczą. Nie. My zawsze. A u nas są takie nawet zakazy. Ktoś umarł nawet z tradycji, no z tego, że jesteśmy wierzący, to co? Nie wolno płacić. Łez nie powinny przez twoje oczy. No może w kryciu, jak już ludzie widzą, idzie tam płakać. A więc nie wolno. I jeden znajomy kiedyś opowiadał taką historię, to jest męża, który zawsze udawał ważniaka przed żoną. On jest najsilniejszy, on jest najmądrzejszy, on jest ale wyszedł z domu, potem spotyka się kogoś, który go sprowokował. Obliżył go. A on wraca do domu i mówi do żony, wiesz co, ja spotkałem kogoś tutaj, on mnie obrażał mocno, ja nie wiem, ale uspokoiłem się i wróciłem. A żona mówi, wiedząc, że mąż zawsze jest taki ważny, mówi, co? On cię tak obraził, a ty go tak, jemu tak wpuściłeś, trzeba mu dać po głowie. I mąż mówi, masz rację. I wychodzi z domu, pójdę teraz mu dać po głowie. Idzie po drodze, jednak strach go ogarnął i nie dotarł do tego człowieka i wraca do żony. I co? Załatwiony? Mówi, byłem tam, ale jak dotarłem, już go nie było. Jak go nie było? Bo jakże inaczej może być? Ja, mężczyznę, ważniejszy od wszystkich. Jego nie było już na miejscu, a nie dotarł. Wrócił tylko. A więc mąż też popełniał błędy. On próbował pocieszać żony nie tędy drogą. Nie po ludzku. Nie tak musimy pokazać. Czasami nawet jak ktoś cierpi, może czasami lepiej tylko wysłuchać. Wysłuchać i kierować na Boga i modlić się. Czasami niepotrzebne nasze mądrości. Próbować pokazać, wie siostro, wie bracie, co trzeba robić w tej sprawie. Nie. Oddajemy tę sprawę Bogu. A Bóg najlepiej będzie rozwiązać tę sytuację. I to samo, jak przychodzimy do domu Pana, też to samo. Wiecie, do domu pańskiego to trzeba przyjść ze wszystkiego. Masz radość, przyjdź i dziel tą radość z innymi. Masz ciężar, przyjdź także i dziel. Bo nie bracia i siostry będą nosili tak naprawdę ten ciężar, ale Bóg wszechmocny. Bo Pan Jezus sam powiedział, wypuśćcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście co? Spracowani i obciążeni. I ja wam dam ukojenie. Tylko do Niego możemy przyjść. I Anna wiedziała, że to nie mąż będzie rozwiązał tę sytuację. Też wiedziała, że tym bardziej rywalka. Rywalka coraz bardziej czuła się lepsza. Prawdopodobnie myślała tak, ona jest bardziej błogosławiona. Przecież dzieci to jest błogosławieństwo od Pana, prawda? A Ania, która była, to Pan czynił ją bezpłodną, ale była niebłogosławiona. Komuś brak środki życia, mówimy, bo Pan go nie błogosławił, a jest dzieckiem Bożym. Komuś brak zdrowia, mówi, a to Pan nie błogosławił. Natomiast słyszymy, że jednak bywają uciski. Uciski, które są jakby testy dla nas, które są jakby szkołą Bożą, przez które my przechodzimy. A słyszałem od jednego kaznodzieja, bo to nie są moje słowa, że egzaminy Boże nigdy nie oblewamy. A to cała prawda. Wam nie powiem w szczegółach, ja pamiętam, jak ja byłem jeszcze młodszy, są pewne sytuacje, które ja chcę, żeby to rozwiązać, to już teraz, jak nie, to ja już buntuję się, prawda? A z upływem czasem ja nie potrafię po mojej mądrości i mojej niecierpliwości rozwiązać problemy. Trzeba było czekać i problem jest rozwiązany. I to samo, nawet gdy mamy choroby czy różne inne sytuacje, czasami tak, zniecierpliwiamy, mówimy, to dlaczego się modlą, inni są zdrowi, a ja nie mogę być uzdrowiony, czy być uzdrowiona. Wiecie, kto będzie wiedzieć? Król Salomon mówi, że prawda mówi, że rzeczą Boga, czy chluba dla Boga, to jest rzecz ukryć, a królowie mają odkryć. My na razie jedynego króla mamy, Jezusa Chrystusa. Niech nam to objawia. Jeżeli objawia nam prawdę dotyczącą określonej sytuacji, to cieszymy się, radujemy się, objawimy tą prawdę i na pewno jak Pan to objawia, jest rozwiązany i tu będzie chwała dla Niego. Bracie i siostry, mówiąc o tym, ja nie mam na myśli konkretnej sytuacji. Nie mam na myśli konkretnej sytuacji dotyczącej kogokolwiek w tym zborze. Ale mam na myśli Słowo Boże, które zostało mi włożone do serca przed tym nabożeństwem. Anna cierpiała tak długo. I naprawdę jest to rzecz niesamowita. Że Anna w końcu pewnego dnia, jak się udali tam do Silo, zaczęła się modlić. I też zauważyliśmy, jak teraz post. Anna miała takie przyzwyczajenie, jak cierpiała, to często nie jadała i płakała. To jest prawdziwy sens post. To jest prawdziwy sens postu. Jesteśmy przed sytuacją, ubolewamy na czymś, coś nam brakuje, a może rzeczywiście jakiś egzamin, który nie przeszliśmy, a może stan kościoła, który widzimy, że nie idzie dobrze, ubolewamy w sercu. Izraelczycy kiedyś brali to proch na głowy, prawda? Sypali sobie, Panie, biada nam. To jest sens proch, sens powiedzmy postu. Ja pamiętam pewnego dnia, tego człowieka już nie ma. Ja miałem naprawdę, nie zawsze jest dobrze, ale po to jesteśmy w kościele, żeby dać świadectwo. Nie zawsze dobrze mówi zawsze o sobie. Pewien człowiek, który był, wiele braci i siostry znają tą sytuację, jest paraliżowany. Ja pewnego dnia cała moja rodzina wyjechała w tym samym dniu do Włoch, czyli żona z dziećmi, byli wakacje, pomyślałem, no dobrze, niech jadą, nie byli pieniędzy dla wszystkich, a tak last minute wycieczka, pojechały, ja zostałem sam. I wyszedłem z domu, żeby iść kupić chleb. Już w Czyżowicach nie kupuję chleb. I dotarłem do Wodzisławia. W Wodzisławiu nie kupuję chleb, dotarłem do Pszowa. I w Pszowie też od razu nie wchodzę do sklepu, zaczynam spacerować po ulicach. Jakoś nie wiem, czy to samotnie się czułem, czy co. Nie. Zostawiłem auto i zaczynam. I nagle spotykam jednego brata, którego nie znałem, a on mnie rozpoznał, że byłem bratem, bracie i tak dalej. On mówi, gdzie mieszka. A tam, gdzie on mieszka, on opiekował się człowiekiem paraliżowanym. Wiecie, jak ja przyszedłem, ja patrzyłem na niego. Ja mówię, Boże mój, czy mam ten chleb, który kupiłem? Jak rzeczy mogą tak być? Jak rzeczy mogą tak być? Jak człowiek może być w takim stanie związany i cały czas? Ja po prostu byłem tak poruszony. Chleb, który kupiłem, nie jadłem. Wróciłem do domu 3 dni. Ja nie mogłem jeść nic w domu. Cały czas mnie... Wiecie, ja mogę mówić, że to może ja to uczyniłem. Cały czas o tym samym. Łaska Boże. Poruszony do głębi, ja nie potrafiłem jeść. Ja mówię, Panie, takie rzeczy nie powinny być. Kościół nie może być taki. Bo niemożliwe, żeby takie rzeczy istniały cały czas. A to gdzie ty jesteś? Ja cały czas to modliłem się, wiecie. I skończyło się też bez niczego. Prawda, że ten człowiek, usługiwaliśmy go, nawrócił się, został nawet ochrzczony. W mojej gorliwości, nawet gdy ja poszedłem tam pierwszy dzień, to ja rozkazuję wstać w imieniu Jezusa Chrystusa. A ja wierzyłem w to. Ale są pewne bracia też, którzy mnie mówią, od razu to nie rozkazujemy tak. Nie rozkazujemy. Chociaż w tym dniu bracia i siostry, które byli, widzieli, jak człowiek, który nie ruszał się, ruszał nogę prawy. Moja żona była też obecna. I myśleliśmy w tym, ale mówiono, nie wolno tak już od razu. A więc mogliśmy tylko się modlić. Mówię, Panie, niech Twoja łaska będzie. Nie wiem, ale Pan wiedział, jaki był jego los. Prawda? Wierzymy, że on się nawrócił i tak poszedł do Pana, bo dla nas to nie ciało jest najważniejsze. Prawda? To nie ciało. Ja miałem ewangelistę w domu, który cały czas był sparaliżowany, chodził na wózku. Ha, wielki ewangelista, niesamowicie. A ponieważ wózek nawet później się miał, bo wcześniej on chodził tylko o własne siły. Ha? I myślę sobie, że za chwilę potem siedzi na krześle i będzie głosić Słowo Boże, a ludzie będą się nawracali. Wcale nie patrzył na tym. Ja to tylko przykład dałem, żeby widzieć, jak Pan potrafi poruszyć. Ale byłem naprawdę, to jest pewien post, który ja miałem szczery. Wiem też, w pewnym momencie Bóg mi to wynagrodził. Wiem. No, a więc i Bóg zawsze, naprawdę zawsze nie pozostawia bezczynny. To jest to, co my robimy z sercem przed Nim, jak szczery jest post. A więc Anna pościła i my też czasami, gdy mamy sytuację, warto pościć, prosić, nie zgodzić się z tym i prosić Pana. I mnie zainteresował potem już jej modlitwę, że z goryczą modliła się. Może nie głośno modlitwę, jak my mamy to zwyczaj tutaj. Było to cicho modlitwę. Aż do momentu, gdy kapłan, który nie słyszał jej słowa, myśli, no tamta co, przyszła tu pijana, czy co? Ale ona co odpowiadała? wylewałam moją duszę przed Panem. Modlitwa, która może być szczera, skuteczna, musi być połączenie głowy, serce i słowo. Nie można wypowiadać słowo przed Panem, a w sercu się nie wierzy. Nie wolno wypowiadać słowo przed Panem, które nasz umysł nie akceptuje. Owszem, są sytuacje, które my nie rozumiemy i mówimy przed Panem: Panie, my tego nie rozumiemy, ale ja z całego serca proszę, żeby Pan potem nie mówił: co ty przede mną kłamiesz? Ja mówiłem o tym w piątek tutaj, że my zaczynamy kłamać, jak mówimy coś, które jest niezgodne z prawdą. Jak mówimy. Bo to w zakonie jest napisane fałszywe świadectwo. I to samo też, jak stoimy przed Bogiem, zaczynamy mówić sprawy, rzeczy, które nie są zgodne z tym, co jest w sercu. Pan patrzy na nas i mówi: synu, nie o to chodzi. Przeciw. No mów do mnie konkretnie, o co ci chodzi. Bo czasami milczenie jest dobrze, nie? Niedawno jak studenci dali mnie popalić na ćwiczeniach, tak hałasowali strasznie. Ja myślę: no dobrze, wybuchnę tu, czy co zrobię? I próbuję mówić raz, no ciszej, bo kolega ich występuje, nie, w Częstochowie. A w pewnym momencie mi się przypominało Słowo Boże. Przypowieści Salomona, powiedział: wiecie co? Nie wiem, czy wy słyszeliście o pewnym przysłowie. Trochę dokuczyłem ich. Mówię: nie. Jest pewne przysłowie, które mówi, że nawet głupi, jak milczy, uchodzi za mądrego. W tym momencie nie muszę nic mówić. Jak ja to mówiłem, on trochę śmiech, a potem jak widzę, jak to było. Każdy już zaczął mówić: Pan teraz nas obraził, czy też coś. To niech, kto chce mówić, to niech mówi. Nie chce słuchać kolegę, który mówi, to niech mówi. Ale koledzy później mnie pytali: a my nigdy tego przysłowie nie słyszeliśmy. To dobre, nie? Bo jeden uznał, że to jest ta sama grupa. Dokuczę, to ja pewnego dnia im to weźmy to i tam dam. A to skąd to? Ja w końcu powiedziałem, że to przypowieści Salomona. A to z Biblii? No, że tak. A jedna koleżanka mówi: widzisz, czyli nie mamy znajomości Biblii. I to zostało u nich, to 2 tygodnie temu. A więc milczenie czasami lepsze nawet przed Panem, bo Pan zna i myśli nasze. Natomiast jeżeli chcemy Go o cokolwiek prosić, to mówmy szczerze to, co jest. I dlatego ona tu wylewała swoją duszę. Wyniki już widzieliśmy, że modlitwa Anna została jako wysłuchana. I Pan dał jej potomka, który ma na imię Samuel, czyli wyproszony od Pana, Samuel. Biblia często ma taką grę, czyli od Pana go wyprosiłem, czyli Samuel wyproszony od Pana. Otrzymał i wiemy, że Samuel stał się jednym z wielkich proroków w Izraelu. I Samuel się pojawił, zaczął swoją służbę w momencie, gdy jest mówiony w 3 rozdziale, a słowo Pana na początku, słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością. Pierwszy werset. Słowo Pana było rzadkością, a widzenie nie były rozpowszechnione. 3 rozdział, tę samą księgę, którą otworzyliśmy teraz. I w tym momencie Pan powołuje Samuel. A dlaczego? Bo Anna była też wierna w tym, co mówiła. Powiedziała Panu, ona była już, nie miała wyboru. Jak dasz mi potomka męskiego, to ja ci go oddaję. A, dlatego jest powiedziane, że po wszystkie dni jego życia będzie dla ciebie po wszystkie dni jego życia, to werset 10, 11 pod koniec czytamy, a nożyce nie dotkną jego głowy, bo prawo Nazireatu było tak, że oni muszą puścić ich brodę, prawda? I nie wolno golić się w tym momencie. Dlatego nie dziwimy się czasami, jak widzimy Żydzi ortodoksy, który, no to jest inna sprawa, które mają na przykład długie włosy, tu jak warkoczyki i tak dalej. To są od pokolenia do pokolenia pewne tradycje, które zostali tak zachowane. I tak Samuel stał się prorokiem w Izraelu, a modlitwa Anna została wysłuchana. I proszę zwrócić uwagę, ucisk, po ludzku można mówić, miała Anna, ucisk, ale jednak ten ucisk zrodziło w niej pewne co cierpliwość, co roczne. I potem doświadczenie miało. Pod koniec jako kapłan słyszał i mówił, tak, to idź Pan Izraela, Bóg Izraela da ci to, o co prosiłeś. A ona z ufnością. I pismo mówi, że ona wstała wtedy i wyglądała już na, że nie była przygnębiona. Uchwyciła tę obietnicę. Uchwyciła tę obietnicę, że na pewno Pan, ten sam kapłan, który myślał, że ona była pijana, jednak z natchnienia Pana, tak mi się mówi, Pan ci to da. Prawdopodobnie takiego zjawiska nie obserwował. Dlatego tak myślę, że tak z taką gorliwością, z taką szczerością, prawda, modliła się do Pana, otrzyma od Pana. I teraz proszę, na zakończenie przeczytam kolejną modlitwę. Już pierwszą modlitwę widzieliśmy, co on tam prosi, ona prosiła. Żeby Pan dał potomka, prawda, a jak da, to obietnica także ona też oddaje jemu. I tak się stało. Natomiast doświadczenie Anny sprawiło, że ona mogła wychwalać Pana i być tym świadectwem, że naprawdę niezależnie od tego, jaką sytuację przeżywamy, jaki ucisk mamy, koniec tylko jedno. Objawienie łaski Bożej. Mnie doświadczenie to słowo nie kłamie. W drugim rozdziale, to już czytam na koniec, w drugim rozdziale tej samej księgi, pierwszej księgi Samuelowa, Anna już ma wszystko, co chciała. Wystarczyło jej choćby tego jednego syna. Nie 10 synów, prawda? Tego jednego. Żeby mówić, że Bóg zawsze daje to, o co prosimy. Nawet jeżeli w naszych oczach nie daje, to naprawdę Bóg zawsze ma coś lepszego, które daje nam. Nawet jeżeli w życiu nie możemy obserwować, wiecie, prorocy, różne ludzie słyszeli o tym, że przyjdzie zbawienie, my wiemy to. Oni ufali, prawda? A na dziś dzisiejszy to my z wami mówimy o Jezusie Chrystusie. Oni nie oglądali, nie widzieli Jezusa Chrystusa. Wiele obietnic, ale jedno jest prawda. Bóg jest wierny, a Jego Słowo jest prawdą. On nigdy się nie zmieni i On zawsze troszczy się o nas i będzie rozwiązać nasze problemy według własnej woli. I dobrze, jak słyszeliśmy dzisiaj, że dobre myśli ma o nas, myśli o pokoju, a nie myśli o niedoli. I Anna, znając już Pana, podobnie jak Job, który był już doświadczony, pod koniec Jobu mówi, Panie, znałem Cię tylko ze słyszenia, a teraz naprawdę poznałem Ciebie. Doświadczenie Joba tak było, prawda? Anna też podobne do Joby, ona już dużo rzeczy pokazuje nam, jakie doświadczenie, co ona mogła już oglądać, co ona doświadczyła z Panem. I to powinno być dla nas zachętą, żebyśmy niezależnie od tego, jaka sytuacja, szczególnie w tych trudnych czasach, żebyśmy trzymali mocno Pana i wiedząc, że ostatnie słowo należy tylko do Niego. Modlitwa pochwana Anny jest napisana, to drugi rozdział. I modliła się Anna i rzekła. Pierwsza modlitwa była przygnębiona, prawda? A teraz druga modlitwa jest tak. Weseli się serce moje w Panu. Wywyższony jest róg mój w Panu. Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami moimi. Gdyż raduje się ze zbawienia Twego. Tym razem już Anna nie szeptem przed Panem, prawda? Już nie cierpi kompleksów. Już nie cierpi nic, już nic takiego. Nie będzie chodziła już taka przygnębiona, bo wie, że Pan jest mocny. I oddaje mu chwałę i cześć. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie wyniosłe. Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie. Bogiem, który waży uczynki. A więc nie mówmy, nawet nie sądźmy. Przy powietrzu mówi, że jak widzisz coś u brata swego, nie pospiesz się z sądem. Nie pospiesz z sądem, bo nie wiesz, czy on nie może ci zawstydzić. Nie pospieszmy się, czy u brata, czy u siostry. A więc zuchwalne rzeczy przed Bogiem nie wolno wypowiadać. Nie wolno też bluźnić przeciwko niemu. Nie wolno, bracie i siostry, mówić, no gdzie jest Bóg? Nie wolno. No modlę się, co? Jeżeli już wypowiadaliśmy takie słowo, to trzeba przyjść z pokutą przed Nim. On zawsze jest. On wie wszystko. On wie wszystko. I sam potrafi rozwiązać problemy. I co dalej? Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Patrzcie, tyle obietnic. Kto to jest ten bohater? To ten, który jest ufalny. Ufa tylko sobie. Ja to potrafię. Wszystko to tylko dzięki mojej mądrości. Wszystko tylko dzięki mojej siły. Ja to cały czas święty, dlatego Pan mnie błogosławi we wszystkim. Ja to zawsze robię to, co Jemu się podoba, dlatego Pan wysłuchuje moje modlitwy. A inni, którzy nie są tak, to ich modlitwy nie są wysłuchane. Oni cały czas chorują, cały czas mają problemy rodziny, oni cały czas mają takie, bo ja. Prawda? Natomiast obietnica jest taka, że łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, nawet i tam ci słaby. Gdy jestem słaby wtedy? Halleluja! I oni opaszą się mocą. Syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedmiokroć. Wiecie, jak Pan mówi siedem razy, nawet to jeden Samuel to siedmiokroć. Tyle Samuel przyniósł dzieło doskonałe Boże, poprzez Boga zostało przekazywane. Bowiem ta liczba siódemka to jest pełne, doskonałość. Pamiętajmy, co Pan zrobił w siedmym dniu. Nie był zmęczony Pan. Nie dlatego, że miał jakieś ciało zmęczone, prawda, dlatego odpoczywał. Nie. To on po prostu radował się, czy weselił się swoim stworzeniem. On oglądał to pięknie, jak to wszystko i bardzo dobrze uczynił. Doskonale. Jakby był słaby, odpoczywał, bo to bym pomyślał, że on w takim ciele jak ja, pełnym nieczystości, choroby, to jest zmęczony, biedny Bóg. Nie. On ciągle i słowo mówi, że on stwarza nowe niebiosa, prawda? I stwarza. Dlatego, że Pan nie jest zmęczony, ale tylko siedmokrot. A ta, która ma wiele dzieci, więdnie. W tym momencie tylko, że ona radowała się o tym, że... No, dlaczego więdnia mogła to więdnić rywalka? Wiecie, jeżeli kto cały czas mówi na was, że ma taki problem, dlatego że Bóg, a nagle jest, widzi, że sytuacja się zmienia, to co, ta osoba się raduje? Nie. Ta osoba się nie raduje. Ta, która uważała, że wy jesteście przeklęty przez Pana, nie będzie radować się z waszego błogosławieństwa. Czyli pierwsza rzecz to ukłucie w sercu. Prawda? A my jako Kościół powinniśmy być takimi, które, jak słowo mówi, wspieramy jedni drugich. Nosimy brzemię jedni drugim. Jeżeli ktoś wie, że brat lub siostry cierpi, módlmy się. Jeżeli otworzył czy otworzyła serce przed wami, módlmy się. Nie jest to problem dla sensacji i tak dalej, ale dla modlitwy. Pan zadaje śmierć, ale przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale wyprowadza. Pan zuboża, ale wzbogaca. Poniża, ale wywyższa. Nawet jeżeli by to Pan to uczynił. Sam ma rozwiązanie. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietnika ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi. On na nich położył lądy stały. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, gdyż niech przez własną siłą mąż staje się mocny. Gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Walczący z Panem będą zdruzgotani. Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy ruch pomazańca swego. Dlatego my na niego oczekujemy. Przyjdzie z mocą ten pomazanca. Widzicie, tylko jedno wydarzenie, jedno rozwiązanie i z natchnieniem Ducha Świętego Ania nawet już wypowiadała rzeczy, które mają w przyszłości przyjść. I takie jest nasze dziedzictwo, bracia i siostry. Takie jest dziedzictwo tych, którzy ufają Panu. I niech to słowo będzie w naszych sercach, w moim i w waszym. I niech Pan Bóg Wszechmocny błogosławi nam i wzmocni nam. W komorze wylać swoją duszę przed Panem. Amen. Wstańmy do modlitwy.